Dzieje Apostolskie, rozdział 8, 26-40. Czytajmy ten tekst. A anioł pański rzekł do Filipa, mówiąc: wstań i idź na południe drogą, która prowadzi z Jerozolimy do Gazy. Jest to droga pustynna. I powstawszy poszedł. A od Etiopczyk eunuch, dostojnik królowej etiopskiej Kandaki, który zarządzał jej wszystkimi skarbami, a przyszedł do Jerozolimy, aby się modlić, powracał, a siedząc na swoim wozie czytał proroka Izajasza. I rzekł duch Filipowi: podejdź i przyłącz się do tego wozu. A gdy Filip podbiegł, usłyszał, jak tamto czytał proroka Izajasza, i rzekł: czy rozumiesz to, co czytasz? Ten zaś powiedział: jakże bym mógł, jeśli mnie nikt nie pouczył? I poprosił Filipa, aby wsiadł i zajął przy nim miejsce. A ustęp pisma, który czytał, był ten: jak owca na rzeź był prowadzony, jak baranek milczący wobec tego, który go strzyże, tak nie otwiera ust swoich. W poniżeniu jego wyjęty został spod prawa, o jego rodzie dużo opowie. Bo życie jego z ziemi zgładzone zostaje. Wtedy eunuch odezwał się do Filipa i rzekł: proszę cię, o kim to prorok mówi? O sobie samym, czy też o kim innym? A Filip otworzył swoje usta i zwiastował mu dobrą nowinę o Jezusie, począwszy od tego ustępu pisma. Gdy tak jechali drogą, przybyli nad jakąś wodę, a eunuch rzekł: oto woda, cóż to na przeszkodzie, aby został ochrzczony? Filip zaś rzekł mu: jeśli wierzysz całego serca, możesz. Odpowiadając, że wierzę, że Jezus Chrystus jest Synem Bożym. I kazał zatrzymać wóz, i zeszli obaj i Filip eunuch do wody i ochrzcił go. Gdy zaś wyszli z wody, Duch Pański porwał Filipa i eunuch nie ujrzał go więcej, lecz radując się, jechał dalej swoją drogą. Filip zaś znalazł się w Azocie i obchodząc wszystkie miasta, zwiastował dobrą nowinę, aż przyszedł do Cezarei. Jak wiecie, od jakiegoś czasu mówimy na temat jedności wśród różnorodności i dzisiaj popatrzymy na misję Kościoła też w tym kontekście. Mój temat jest misja Kościoła, jeden cel, ale różne zadania. Jeden cel, ale różne formy. Jeden cel, ale różni ludzie, do których docieramy, tak? Jakiż jest ten jeden cel? Otóż ten jeden cel jest wyraźnie powiedziany przez anioła pańskiego do Filipa, kiedy anioł mówi w wierszu 26: Filipie, wstań i idź. Wstań i idź jest tym jednym głównym celem, jaki Bóg ma dla Kościoła, tym celem misyjnym, tak? Wstań i idź. Kościele, wstań i idź. Bracie, wstań i idź. Siostro, wstań i idź. Filipie, wstań i idź. Przez cały Nowy Testament przewija się ten jeden cel, jaki Bóg ma dla Kościoła, cel misyjny. Cel, aby docierać z Ewangelią do ludzi zgubionych. Wstań i idź. Chrystus powiedział: idźcie i czyńcie uczniami wszystkie narody. Tak naprawdę tak zapisane: idąc, czyńcie uczniami wszystkie narody. Podczas gdy idziemy, jesteśmy w stanie czynić uczniów. Podczas gdy idziemy, jesteśmy w stanie realizować misję. Ta misja nigdy się nie zrealizuje na siedząco. Ta misja się nie zrealizuje, kiedy będziemy tylko siedzieć w naszej pięknej kaplicy. To, co było atutem pierwszego kościoła, to było to, że oni nie mieli pięknych kaplic. Przez pierwsze 3 wieki chrześcijaństwa nie było żadnych budowli sakralnych, żadnych kościołów z cegły czy z czegoś tam innego materiału. Więc kościół był ciągle rozproszony, ciągle między ludźmi, ciągle gdzieś tam po domach. Ostatnio spotkałem pastora z Białorusi, z Brześcia, i jego zbór, który liczy około 800 członków, od lipca tego roku nie może się spotykać w swoim budynku, bo jest zakaz, jest państwowy zakaz, więc od lipca Kościół spotyka się po domach. Od lipca nie mieli ani jednego wspólnego nabożeństwa, ale Kościół żyje, Kościół istnieje, Kościół się rozwija, Kościół realizuje dalej swoje zadania i cele. Ludzie spotykają się po domach, chwalą Pana, głoszą Ewangelię, idą do zgubionych, a więc budynek tutaj czasami może być stanowić pewną barierę. Możemy się fajnie rozsiąść w naszych fotelach i nie czuć takiego ponaglenia, nie czuć takiej motywacji. Wstań i idź, mówi Boże Słowo. Kiedyś Bóg powiedział do Piotra: Piotrze, wstań i idź do domu Korneliusza. Piotrze, idź do ludzi, którzy cię potrzebują, tak? Kiedy idziemy do ludzi, kiedy wypełniamy ten jeden główny cel, kiedy idziemy, to stajemy się mądrzejsi. Zauważcie, Piotr poszedł do domu Korneliusza i kiedy wrócił stamtąd, nawet kiedy już tam był, co Piotr powiedział? Teraz wiem. Teraz rozumiem. Teraz jestem mądrzejszy. Teraz mój światopogląd jest szerszy. Teraz wiem więcej. Mam więcej zrozumienia, mam więcej poznania, mam więcej mądrości. Kochani, chrześcijanie, którzy idą, są mądrzejsi. Wiecie, dlaczego są mądrzejsi? Dlatego, że stykają się z różnymi okolicznościami, stykają się z różnymi ludźmi, ich światopogląd się poszerza, wychodzą ze swojego jakiegoś zawężonego stylu myślenia, toku rozumowania na temat Kościoła, na temat chrześcijaństwa, na temat Boga, są zmuszeni do rozciągnięcia się w swoim myśleniu. Bóg stawia ich w nowych sytuacjach, Bóg daje im nowe okoliczności, Bóg stawia przed nimi nowych ludzi i każdy, kto idzie, każdy, kto realizuje ten nakaz misyjny, dochodzi do tego samego wniosku, do którego doszedł Piotr. Teraz wiem. Teraz rozumiem więcej. Teraz mam większe poznanie. Teraz jestem mądrzejszy. Chrześcijanie, którzy nie idą, nie rozwijają się. Zatrzymali się w jakimś miejscu, zatrzymali się na jakimś poziomie wiedzy, na jakimś poziomie mądrości i nie mają powodu, nie mają tej presji, żeby się rozwijać. Dalej, kiedy idziemy, to tak naprawdę realizujemy jakiś plan, bo Jezus powiedział, że weźmiecie moc i będziecie mi świadkami w Jerozolimie, w Samarii, w Judei, aż po krańce świata, tak? Więc Chrystus nakreślił jakiś plan, jakąś strategię. Kiedy chrześcijanie idą, to są zmobilizowani do tego, żeby realizować Boży plan. Stają się bardziej konsekwentni. Stają się bardziej strategiczni. Ewangelizacja przestaje być przypadkowością, tak? Przestaje być jakimś incydentem od czasu do czasu. Kiedy chrześcijanie idą do ludzi, idą do świata, stają się bardziej konsekwentni, bardziej strategiczni, bardziej planują swoje życie, bardziej planują swój czas. Są lepiej zorganizowani, nie są tak chaotyczni, nie są tak rozbiegani, nie tracą gdzieś tam czasu niepotrzebnie. Ich czas jest bardziej zorganizowany, są skupieni na celach, na zadaniach, na strategiach, jakie Bóg ma dla nich. Dalej, chrześcijanie, którzy idą, są jak Ananiasz. Do Ananiasza przychodzi Bóg i mówi: Ananiaszu, wstań i idź do Saula, który się teraz modli. Ananiasz mówi: Panie Boże, ja się boję, bo to jest okropny człowiek. To jest morderca, to jest fanatyk. On prześladuje Kościół. Ale Bóg mówi: idź, idź, bo on jest moim narzędziem wybranym, tak? On jest człowiekiem, którego wybrałem, aby zaniósł Ewangelię przed królów i tak dalej. I co się dzieje? Kiedy Ananiasz idzie, to tak naprawdę staje się mężniejszy. Staje się odważniejszy, tak? Ta nieśmiałość gdzieś znika, bo musi pokonać sobie ten lęk, musi pokonać ten opór, musi pokonać ten strach. Więc, kochani, jest naprawdę wiele korzyści z tego, kiedy idziemy, kiedy realizujemy ten główny cel, na jaki jesteśmy powołani, kiedy wypełniamy to, co Jezus mówi. Wstań i idź. To jesteśmy bardziej strategiczni, jesteśmy mądrzejsi, jesteśmy odważniejsi. To są same przywileje, które przychodzą do naszego życia, kiedy realizujemy to główne zadanie, to główne posłannictwo, wstań i idź. Więc misja Kościoła jest niezmienna, Boży cel jest niezmienny, wstań i idź. Teraz, kiedy byłem w Indiach, mieliśmy okazję też coś z tego praktykować. Nie tylko byliśmy tam, żeby patrzeć, co się dzieje, co Bóg czyni, jak Bóg pomnaża Kościół, ale też byliśmy tam po to, żeby mieć w tym udział, żeby błogosławić naszych braci i siostry w Indiach. I mieliśmy tak jeden dzień w mieście Delhi, w stolicy Indii. Byliśmy w dzielnicy muzułmańskiej. W Indiach jest około 20% muzułmanów i w Delhi jest potężny meczet, jeden z największych meczetów i wokół tego meczetu jest cała dzielnica muzułmańska, bardzo duża. Tysiące ludzi tam zamieszkuje. I
po wizycie w tym meczecie, po krótkim czasie modlitwy i jakimś takim słowie dla nas instrukcji, podzielono nas na dwójki i puszczono nas w tę dzielnicę. Po prostu mieliśmy iść jak pierwsi uczniowie. Rozesłano nas, był tam taki misjonarz z Kanady, który tam mieszka kilkanaście lat i powiedział, a teraz sobie idźcie. Jak się zgubicie, to zaczynajcie jakąś rykszę i powiedzcie do meczetu. To was przywiozą z powrotem. Idźcie między te uliczki, między te stagany, między te jarmarki, między te budki, gdzie tam handlują, mieszkają i robią te rzeczy. Idźcie i głoście Ewangelię. Idźcie i znajdźcie kogoś, kogo Bóg przygotował, aby was dzisiaj posłuchać. Mieliśmy ze sobą w kieszeni jeszcze film Jezus, właśnie w tej wersji dla muzułmanów. I mieliśmy też, jeśli będzie okazja, ten film dać w prezencie. Tam też był numer telefonu do misjonarzy, którzy tam mieszkają. Więc byliśmy przygotowani, byliśmy wyposażeni i o to, żeśmy zostali wysłani. Idźcie i róbcie coś teraz, chrześcijanie. I powiem wam, że to było fantastyczne doświadczenie. To było piękne przeżycie. Kiedy mogliśmy tak dwójkami się gdzieś tam rozejść, rozpieszczać się na kilka godzin i po kilku godzinach wróciliśmy z powrotem pod meczet i mogliśmy się dzielić tymi przeżyciami, świadectwami, tym, co Bóg czynił, jak Bóg różnych ludzi prowadził do różnych miejsc. I ja byłem z takim moim przyjacielem Polem i w dwójkę żeśmy poszli i potem znaleźliśmy takich dwóch fajnych muzułmanów. Bardzo fajnie wyglądali, czapeczka, broda, ubrani tak jak trzeba. Byli bardzo przyjacielscy i mieliśmy okazję się zatrzymać w ich takim malutkim warsztaciku, tam gdzie prowadzili swój biznes i mieliśmy okazję z nimi rozmawiać ponad godzinę, mieliśmy okazję modlić się o nich na koniec, mieliśmy okazję dać im ten film Jezus i powiem wam, że wróciliśmy tacy radości, bo wraca się na skrzydłach, bo zawsze kiedy idziemy do ludzi, to Bóg coś czyni, tak? Zawsze Bóg coś czyni. Co było dla mnie fascynujące, to to, że kiedy zatrzymamy się przy tym człowieku i po arabsku go pozdrowiłem, bo nas nauczyli, jak ich pozdrowić, a więc po arabsku go pozdrowiłem i on odpowiedział na to pozdrowienie i uśmiechnął się do mnie, zaczęliśmy rozmawiać i okazało się, że on handlował takimi różnymi łożyskami niedużymi i on, jak się dowiedział, że jesteśmy z Polski, to mówi, ja mam łożyska z Polski i wyciąga mi gdzieś tam z szuflady łożyska Iskra made in Poland. Panie Jezu, Ty jesteś dobry. Tak jeszcze mówię, to jest wszystko ważne we słowie. Już jest taki wspólny temat, łożyska z Polski, prawda? A więc było naprawdę fantastycznie. Modliliśmy się, błogosławiliśmy ich biznes, błogosławiliśmy ich życie, świadczyliśmy o Chrystusie, opowiadaliśmy, że Chrystus jest, Isaja jest jedyną drogą do zbawienia, że tylko przez Isaja można być zbawionym i to było cudowne. Wstań i idź, to jest to słowo, które jest cały czas aktualne dla każdego z nas. Ale idźmy dalej. Też w tekście idźmy dalej. Widzimy w tym fragmencie, że zbawienie jest dla różnych ludzi. Kiedy nasz cel jest niezmienny, to różne są działania, różne są metody, różne są formy i różni są ludzie, do których docieramy. I tutaj w tym fragmencie widzimy, że Filip jest posłany do zupełnie odmiennego od siebie człowieka. Werset 27 opisuje tę osobę. I Biblia nam pokazuje, iż był to Etiopczyk. A więc Filip jest posłany do człowieka z innej rasy, innej narodowości. Jest posłany do poganina, który interesował się Bogiem i w jakimś sensie był wierzący, ale był ciągle poganinem, był Etiopczykiem, był Afrykaninem, miał inny kolor skóry, wywodził się z innej kultury, tak? Był cudzoziemcem, był dworzaninem, był to również człowiek jakby innego pułapu zamożności niż Filip. Wyobrażam sobie, że Filip, jak zwykle ewangelista, nie miał przy sobie złamanego grosza, natomiast tutaj czytamy, że ten Etiopczyk był człowiekiem, który zarządzał wszystkimi skarbami swojej królowej. Był to też eunuch. Jeśli się troszkę orientujecie, to wiecie, o co chodzi. jaką rolę kiedyś pełniły takie osoby i czym się charakteryzowały. I tak naprawdę eunuchowie nie mieli wstępu do świątyni Bożej starotestamentowej ze względu na swoją ułomność, ze względu na tę kategorię. I oto człowiek tego typu staje się tym narzędziem, tym celem ewangelizacji. Bóg posyła Filipa do zupełnie jakby odmiennego świata, do odmiennej kultury, do odmiennej rasy, do odmiennej kategorii seksualnej, do człowieka zupełnie, zupełnie z innego świata. I mówi: Filipie, to jest człowiek, którego masz ewangelizować, to jest człowiek, którego masz prowadzić do Chrystusa, tak? Jaka jest dla nas lekcja? Lekcja jest taka, iż kiedy idziemy, kiedy wypełniamy nakaz misyjny, to bardzo często Bóg nas pośle do ludzi zupełnie innych niż my. Ale to nie jest tak, że wszyscy, którzy żyją w tym mieście i okolicach, są tacy jak my. Że tak myślą, że tak żyją, że w ogóle są, po prostu spotkamy ich i od razu wszystko jest takie samo. Nie, zwykle jest inaczej. Żyjemy w takiej bardzo wielopłaszczyznowej kulturze. Żyjemy wśród ludzi, którzy myślą: o, jak oni różnie myślą, jak oni różnie żyją. Żyją w wolnych związkach, żyją w homoseksualnych związkach, żyją w jakichś swoich filozofiach religijnych, żyją w jakiejś takiej, powiedział, parodii chrześcijaństwa. Coś tam niby wiedzą, ale w życiu stosują to zupełnie inaczej. Ci ludzie są zupełnie odmienni od nas. I tak jak już to wielokrotnie podkreślałem tutaj na tym miejscu, mogą to też być ludzie z innej kultury, z innej rasy, z innej narodowości, innej religii. I oto do takiego człowieka jest posłany Filip. Więc dla nas jest ważna lekcja, abyśmy pokonywali te bariery inności. Abyśmy się oswajali z przebywaniem wśród ludzi innych niż my jesteśmy. Abyśmy się nie bali tej inności. Abyśmy, wykonując ten ciągle ten sam cel, wstali i idź. Abyśmy szli do ludzi odmiennych, innych, różnych od nas. Abyśmy się nikogo nie bali, nikim nie pogardzali, nie unikali, ale próbowali dotrzeć do tych ludzi tak odmiennych od nas z Ewangelią Chrystusa. Tak? Co jest dalej bardzo ważne w tej historii? Ważne jest to, co dalej Bóg mówi do Filipa. W wersecie 29. Bóg drugi raz mówi do Filipa. Pierwszy raz Bóg mówi: wstań i idź. Więc to jest potwierdzenie tego, co mówi cały Nowy Testament. Idźcie, 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 tak? Bądźcie kościołem idącym, bądźcie ludźmi idącymi do zgubionych. I drugi raz Bóg przemawia do Filipa. I co mówi? Podejdź i przyłącz się do tego wozu. Oto bardzo ważna rzecz. To jest nasze wyrażenie jedności i różnorodności. Bóg mówi: Filipie, podejdź i przyłącz się do tego wozu. Ty przyłącz się do nich. Nie mów: Etiopczyku, przyłącz się do mnie. Etiopczyku, zatrzymaj swój wóz, zejdź z tego wozu, przyłącz się do mnie i chodź ze mną, a ja cię nawrócę. Bóg mówi: nie, to ty Filip, ty masz wejść do jego wozu, ty masz się do niego przyłączyć. To nie on ma się do ciebie przyłączyć, ale to ty masz się przyłączyć do niego. Czy zauważacie różnicę? Dla mnie to jest radykalna różnica. I co jest dla mnie tutaj jeszcze istotne, to to, że to mówi sam Bóg, to mówi głos Boży do Filipa. To jest bardzo istotne. To Bóg mówi do Filipa. To Bóg mówi do Kościoła. To wy przyłączcie się do nich. To my przyłączmy się do nich. Nie oczekujmy, że oni się przyłączą do nas. Nie oczekujmy, że oni wsiądą do naszego wozu. To my przyłączmy się do nich. To my żyjmy tak, aby umieć wejść do ich wozu. Aby przyłączyć się do ich życia. Aby wejść do ich samochodu. Aby wejść do ich mieszkania. Aby wejść z nimi do ich kawiarni, do ich miejsca przebywania. Pójść tam, gdzie oni są, tam, gdzie oni żyją. I tam się do nich przyłączyć. Bóg nie mówi do Filipa: powiedz mu, żeby się przyłączył do ciebie. Ale Bóg mówi: Filipie, przyłącz się do niego. Jest to bardzo istotne. To jest totalna zmiana myślenia w życiu chrześcijanina. Kiedy my rozumiemy, że to my mamy wejść do ich wozu i przyłączyć się do nich. I tam, gdzie oni są, tam, gdzie oni jadą, tam, gdzie oni żyją, być świadectwem. Amen? Być świadectwem, być światłością, być pomocą tam w ich wozie. I dalej czytamy tutaj w tym fragmencie, iż ten człowiek czyta Biblię, ale jej nie rozumie. I myślę, że to jest bardzo odpowiednie też do naszego kraju, do naszego społeczeństwa. Ludzie coś tam gdzieś wiedzą z Biblii, niektórzy czytają ją nawet regularnie, ale nie zawsze rozumieją to, co czytają. Więc Filip przyłącza się do tego wozu i odpowiada na pytania. I dalej widzimy, następuje pewien test integracji, test jedności. Kiedy w wersecie 36 eunuch zadaje pytanie: oto woda, cóż stoi na przeszkodzie, aby został ochrzczony? W trakcie rozmowy o Chrystusie, w trakcie rozmowy o Zbawicielu, być może Filip wspomina coś na temat chrztu, być może Piotrczyk słyszał w Jerozolimie coś na temat chrztu, ale porusza ten wątek i pyta się z pewną obawą zadaj pytanie: czy ja też mogę być ochrzczony? Ja, eunuch, ja, Etiopczyk, ja, nie Żyd, czy ja też mogę być ochrzczony takim, jakim jestem, w tym stanie, jakim jestem? Czy ja też mogę być ochrzczony? Czy jest coś, co stoi na przeszkodzie? Tak bardzo ostrożnie zadaję to pytanie. I zauważcie, że Duch Boży porywa Filipa dopiero po chrzcie. Tak jakby jego zadanie nie jest zakończone, dopóki nie ochrzcił tego człowieka. Dopóki nie pokazał mu: Etiopczyku, jesteś prawdziwie częścią nas. Tak? Jesteś prawdziwie jednym z nas. Bo chrzest to jest potwierdzenie tego, że jesteśmy razem. Że jesteśmy razem w Chrystusie. Że jesteśmy razem włączeni w jedno ciało. Że jesteśmy braćmi, siostrami. Chrzest jest również potwierdzeniem tego. Jest tym testem integracji. I tutaj Piotrczyk zadał pytanie: czy będziesz mnie uważał za jednego z was, czy nie? Czy naprawdę stanę się częścią was, czy nie? I Filip mówi: nie, nic nie stoi na przeszkodzie. Jeśli wierzysz w Chrystusa, i ten werset o wierze w Chrystusa jest właściwie takim późniejszym wersetem. Nie we wszystkich tekstach oryginalnych następuje, ale to jest potwierdzenie tego, że pierwszy Kościół taką zasadę wyznawał. Jeśli wierzysz w Jezusa Chrystusa, to możesz być ochrzczony, tak? I zatrzymali się i Etiopczyk został ochrzczony. I niektóre jeszcze oryginalne teksty dodają, że jeszcze Duch Boży stąpił wtedy na niego i napełnił go. Nasz tekst mówi, że wracał do domu z radością. I ta radość też może być dla nas takim wskaźnikiem tego, że nie tylko został ochrzczony w wodzie, ale też został ochrzczony Duchem Świętym i wracał do domu z radością w Duchu Świętym. Nie tylko z taką ludzką, fizyczną radością, ale z radością Ducha Bożego, z pełnią Ducha Bożego. Filip wykonał całą tę pracę, która składa się na zbawienie. Więc nawrócenie, chrzest wodny, napełnienie Duchem Świętym. Filip dokonał to, co miał dokonać, i wtedy, kiedy to wykonał, został porwany, został zabrany. I tutaj są dwa ważne aspekty. Po pierwsze, ten człowiek chciał być ochrzczony, ale po drugie, Filip chciał go ochrzcić. Te dwie rzeczy muszą iść w parze, tak? Po pierwsze, musisz chcieć być ochrzczony, a po drugie, my też musimy chcieć Ciebie ochrzcić, a więc Kościół chce być większy, Kościół chce integrować ludzi, którzy się nawracają, tak? A ludzie, którzy się nawracają, chcą być częścią, chcą stanowić jedność w Kościele. Jakie wnioski dla nas mogą płynąć z tej historii dzisiaj? Po pierwsze, pamiętajmy na koniec, że kiedy idziemy, to Bóg będzie używał różnych miejsc i okoliczności, by osiągnąć swój cel. Kiedy my wypełniamy to, co do nas należy, kiedy my wstajemy i idziemy, to Bóg nas zaskoczy, jak różnych okoliczności użyje, tak? Może użyć łożyska firmy Iskra, może użyć różne miejsca i okoliczności. Może użyć gdzieś tam wóz na pustyni, może użyć różne okoliczności. Bóg nas zaskoczy tym, jak jest różnorodny, jak różnie działa, jak ma różne metody docierania do ludzi zgubionych. Basen, Patryk na basenie nagle zaczął poznawać, czym jest Bóg. Mogą być różne miejsca i różne okoliczności, w których będziemy świadectwem, kiedy idziemy, tak? Kiedy stajemy idziemy. Po drugie, kiedy stajemy idziemy, to Bóg będzie nas posyłał do ludzi odmiennych od nas, innych od nas. Bądźmy na to gotowi. Bądźmy na to gotowi. Że Bóg nas posiada do ludzi zupełnie innych od nas. Nie czujmy się onieśmieleni. Biedny Filip głosił Ewangelię bogatemu Eunuchowi. Nie czuj się onieśmielony, kiedy Bóg cię postawi w towarzystwie jakiegoś biznesmena, jakiejś ważnej osoby. Nie czuj się onieśmielony. Bóg będzie stawiał nas w różnych okolicznościach wobec różnych ludzi, tak? Nie czuj się onieśmielony, zakłopotany, jeśli głosisz Ewangelię komuś, kto ma inną orientację seksualną. Nie czuj się zakłopotany. On też potrzebuje zbawienia. Nie czuj się zakłopotany, kiedy ktoś jest innej narodowości, innego koloru skóry czy innej religii. Pamiętaj, że jesteś narzędziem w Bożym ręku, tak? I na koniec, kiedy idziemy, to Bóg czyni różne cuda. Boże cuda też są różnorodne. Boże metody są różnorodne. Ludzie, do których docieramy, są różnorodni. Ale też Boże cuda są różnorodne. Pierwszym cudem było to, że ten człowiek czytał Księgę Izajasza. Czy to nie był cud? To był cud. To był Boży plan. To było Boże wydarzenie. Ten człowiek siedział i czytał Księgę Izajasza. I oczywiście wielkim cudem było to, że Filip został porwany, przeniesiony z miejsca na miejsce. To był dopiero cud, co? Bóg nie działa jakoś szablonowo. Bóg jest nieprzewidywalny w swoim działaniu. Bóg może czynić najprzeróżniejsze cuda. Różne. Ciekawe. Inne niż sobie wyobrażamy, tak? Różne rzeczy Bóg może czynić. Kiedy wstajemy i idziemy, Bóg objawia swoją różnorodność poprzez cuda. Powstajmy do modlitwy. Pamiętajmy dzisiaj, kochani, że jest jeden cel, ale różne sposoby. Jest jeden cel, różni ludzie. Jest jeden cel, różne Boże cuda. Jest jeden cel, różne Boże metody działania. Pamiętajmy o tym. Realizujmy jeden cel i pozwólmy Bogu, aby ta różnorodność Jego działania nie przerażała nas, ale aby Bóg nas używać w różny sposób, wobec różnych ludzi.